Jest poprzednio nagrane do odsłuchania na stronie internetowej, ta również jest nagrywana. Jest nagrywana w trybie interwiu, to znaczy, że i mnie, i was słychać. Więc mówcie tylko same mądre rzeczy. W związku, albo milczcie. Milczenie jest... Nie, interwiu. Dobrze, ostatnio mówiliśmy o czarnej śmierci. Mówiliśmy o Abrahamie, który nawrócił się dzięki świadectwu papieża i kardynałów. Pamiętacie? Pamiętamy. To dobrze. Będziemy do tego wątku jeszcze wracać, ale czarna śmierć, czyli zaraza dżumy, zdziesiątkowała, to jest mało powiedziane. Jak mówiłem, od 30 do 60%, zależnie od regionu, ludności Europy umarło. W ciągu tych kilku lat, kiedy czarna dżuma szalała, w czasie pierwszego ataku. To zmieniło oczywiście nie tylko podejście ludzi do życia, to generalnie rzecz biorąc przeorało całą Europę. To był kataklizm, ja bym powiedział, oglądaliście film, czytaliście na Zachodzie bez zmian albo coś innego w tym stylu, nie dla... Pierwsza wojna światowa dla Europy była kataklizmem, która zdecydowanie zmieniła oblicze Europy. To, w jaki sposób ludzie myślą, to, co myślą na temat życia, to, co myślą na temat Boga. Coś podobnego wydarzyło się właśnie w czasie wielkiej czarnej śmierci, wielkiej dżumy. I teraz, jednym ze skutków tego było to, że opustoszały pola, opustoszały domy, opustoszały warsztaty. Ci, którzy przeżyli, patrzyli na te puste pola, patrzyli na te puste warsztaty, patrzyli na te puste domy i co sobie pomyśleli? Szkoda, żeby się zmarnowało. Nie? Do tego wątku jeszcze wrócimy przy okazji Kolumba, może jeszcze dzisiaj. Ale słuchajcie, ogólnie rzecz biorąc, problem był taki, że brakowało rąk do pracy. Bezrobocia praktycznie nie było. Pola leżały ugorem, a to oznaczało, że tacy chłopi na przykład, którzy do tej pory byli wyzyskiwani, teraz mogli zacząć stawiać warunki. Postawić się wyzyskiwaczom. Nie? Powiedzieli, no ale panowie nasi drodzy, że tak powiem, musicie nas trochę lepiej traktować, podnieść pensję minimalną, bo inaczej pojedziemy do Anglii, albo gdzie tam jeszcze, czyż w Anglii też zaraza szalała. Zaczęli stawiać warunki i mniej więcej w tym czasie te dwie rzeczy się złożyły, nie? Taki tumult, taki niepokój z jednej strony duchowy, poszukiwanie nowych dróg życia, z drugiej strony także co? Z drugiej strony także właśnie brak rąk do pracy sprawił, że niższe warstwy stawały się coraz bardziej świadome swojej wartości, zaczęły stawiać warunki, były różnego rodzaju niepokoje się pojawiły. Życie społeczne zaczęło się zmieniać. Były powstania chłopskie tu i tam. Zaraz muszę coś znaleźć, żeby, że tak powiem, nie okłamać was do końca, tylko ocipinkę. I tak na przykład. Czarna śmierć to jest połowa XIV wieku. Kilkadziesiąt lat później zaledwie, jakieś 20 lat później w Anglii pojawili się tak zwani Lollardowie, albo też Lollardzi. Dziwna nazwa pochodząca z języka niderlandzkiego. Był to taki właśnie ruch plebejsko-religijny w Szkocji, w Anglii. Właśnie te dwa czynniki złożyły się na powstanie tego ruchu. Z jednej strony właśnie to, że chłopi stali się bardziej hardzi, bo panowie ich bardziej potrzebowali, a z drugiej strony właśnie taki ferment duchowo-religijny. On nałożył się na to, zaowocował między innymi tym, że w Anglii pojawił się niejaki pan o imieniu Jan Wycliffe. Słyszeliście o nim? Znany przede wszystkim z tego, że kilkanaście lat po śmierci wykopano jego zwłoki, starto na proch i wrzucono do rzeki. Rzadko taki... Tak, tak. Dlaczego wykopano, starto i spławiono? Ponieważ już wcześniej stwierdził, że należy przetłumaczyć Biblię na język angielski, po to, żeby właśnie ci chłopi mogli słyszeć Biblię w swoim języku. Oczywiście czytać nie potrafili, zresztą w tamtych czasach, to jest jeszcze przed Gutenbergiem, nie za bardzo ktoś mógł sobie pozwolić na własny egzemplarz Pisma Świętego. W związku z tym nikt też nie uczył się czytać, bo po co? Już liczyć. Rzeczywiście zdolność liczenia bardziej była przydatna. Ale właśnie Wycliffe chciał dotrzeć do tych Anglików, biednych angielskich chłopów. W związku z tym przetłumaczył Pismo Święte na język angielski. Tłumaczył oczywiście z łaciny, bo w tamtych czasach jeszcze nie było tak naprawdę dostępnego, pełnego wydania Nowego Testamentu na przykład w języku greckim. Ale zrobił to. Zrobił to dlatego, że stwierdził, że po pierwsze ci chłopi biedni angielscy muszą czytać, czy też raczej słyszeć Pismo Święte w swoim języku, dlatego że znajomość Pisma Świętego jest tak naprawdę podstawą pobożności chrześcijańskiej i życia chrześcijańskiego. W tym sensie możemy Wycliffe'a nazwać takim protestantem, nie? Protoplastą Lutra, Kalwina i tym podobnych ludzi. Zresztą o tłumaczeniach Biblii może będziemy mówić przy innej okazji, nie? To nie była pierwsza próba, ale niestety ze względu na to, że Wycliffe może nie był formalnie związany z Lollardami, ale Lollardowie uważali Wycliffe'a za swojego patrona, a byli buntownikami. W którymś momencie jakiś tam król angielski, który nazywał się Ryszard II, oczywiście najpierw obiecał chłopom ustępstwa daleko idące, zamianę między innymi pańszczyzny na czynsz, czyli na dzierżawę. Potem niestety ich wszystkich krwawo się z nimi rozprawił. W każdym razie przez skojarzenie Wycliffe'a prawdopodobnie z tym ruchem politycznym, Wycliffe naraził się ważnym postaciom, ważnym ludziom i skończył tak, jak skończył. Jednym z przywódców tego powstania chłopskiego w Anglii był pan, który się nazywał John Ball. I on ułożył wierszek. Kiedy Adam kopał, a Ewa przędła, kto wtedy był szlachcicem? Słyszycie? Słuchajcie, nie należy nie doceniać. Oczywiście tłumaczenie polskie nie brzmi tak fajnie jak angielskie. When Adam dove and Eve span, who was then a gentleman? Nie? To jest ładny wierszyk, który ma rytm i rym. Zwłaszcza my Polacy powinniśmy znać siłę poezji. Zgadza się? Nie? Dlatego, że nie było w naszej historii prawdopodobnie walki jak to się mówi? Walki o co? O wolność waszą i naszą. Żadnej wojny ojczyźnianej bez poezji. Nie? Nawet krzyżacy pod Grunwaldem przerazili się śpiewanej przez nasze oddziały Bogu Rodzicy. To był sposób przed Gutenbergiem, właśnie takie krótkie rymowanki, żeby dotrzeć do mas. To było narzędzie propagandy, zgadza się? Nie, później pojawiły się ulotki, z których Luther, a zwłaszcza jego zwolennicy, skrzętnie korzystali, ale przed Gutenbergiem właśnie tego typu rymowanki funkcjonowały w ten sposób. Ludzie, wpadało to łatwo w ucho, łatwo można było zapamiętać, a z drugiej strony właśnie zmuszało do myślenia, no bo odpowiedzcie wy mi na pytanie. Kiedy Adam kopał, a Ewa przędła, kto był szlachcicem? Innymi słowy, kto był arystokratą? Kto był panem? Nie było. Słuchajcie, bardzo ważna kwestia. Z jednej strony teologiczna, a z drugiej strony społeczno-polityczna. Bardzo dobrze, ale słuchajcie, chłopi angielscy doszli do tego samego wniosku. Innymi słowy, na pochybel panom, na pochybel szlachcicom, na pochybel arystokracji, na pochybel królom. Może Cromwell nie, że tak powiem, był bezpośrednio potomkiem Lollardów, nie? Ale kiedy w połowie XVII wieku, oczywiście to był wyrok parlamentu angielskiego i tak dalej, ale w którymś momencie chłopaki skrócili króla o głowę, co wcześniej było nie do pomyślenia w Europie. Nie król jeden mógł innego króla skrócić o głowę, ale żeby ktoś z niższego stanu tego dokonał, nie za bardzo. Zresztą John Ball, który wymyślił ten wierszyk, także źle skończył. Powieszono go, następnie poćwiartowano. Także chłopaki, zwłaszcza młode, dziewczyn tu nie widzę, które piszą wiersze, jak następny raz, że tak powiem, przyjdzie wam do głowy napisać jakiś wiersz i publikować, ale zastanówcie się trzy razy. John Wycliffe, Jan Wycliffe, ruch z nim związany przedstawił 12 postulatów. Ja wam za chwilę je odczytam i zobaczycie, w jaki sposób te postulaty w znacznej mierze pokrywają się z tym, z czym później wystąpił Jan Hus, zresztą, że tak powiem, zainspirowany w znacznej mierze przez Wycliffe'a, a także Luther, Calvin i tym podobne. 12 nie tyle postulatów, co konkluzji. Konkluzji dotyczące kościoła chrześcijańskiego w Anglii. Były tak naprawdę to postulaty dotyczące reformy kościoła w Anglii. Pierwszy postulat. Po pierwsze, stwierdzenie to raczej niż postulat. Kościół w Anglii zbytnio zaangażował się w sprawy polityczne. I oczywiście tutaj podążał za złym przykładem Rzymu. I teraz konsternacja. Czyż jako chrześcijanie nie powinniśmy być zaangażowani w politykę? Odpowiedzcie mi, jak rozwiązać ten dylemat? Może ci protoprotestanci nie byli wcale tacy źli, czy albo dobrze. No nie, rozwiązanie jest proste, nie? Im chodziło o to, że na przykład biskupi nie powinni sprawować władzy politycznej, nie? Przez wiele lat, nawet jeszcze w naszym międzywojenniu, nie, nawet do tej pory, do niedawna jeszcze w Anglii, biskupi zasiadali w Senacie, nie? W tej Izbie Wyższej Parlamentu. To była ta kwestia, nie? Chrześcijanie jak najbardziej mogą i muszą i nie mają wyjścia, żeby się angażować w politykę, przynajmniej niektórzy, no bo oczywiście król dobrze by było, żeby był chrześcijaninem, nie? Ale chodziło im o to, żeby właśnie zachować to rozróżnienie między między władzami kościelnymi, a władzami świeckimi. Nie? Papież rzymski był tym, który właśnie sprawował jedno i drugie. Wrócimy później do tego wątku, tak zwanej donacji konstantyńskiej, zresztą dokumentu sfałszowanego i to niezbyt dobrze, na mocy której papież, czyli biskup Rzymu, rościł sobie nie tylko prawo do tego, żeby być tym najbardziej równym spośród równych, czy równiejszym spośród pozostałych biskupów, ale także rościł sobie prawo do sprawowania władzy politycznej, świeckiej, nad praktycznie połową Italii. Nie? Więc Wycliffe'owi nie chodziło o to, że jego zwolennikom, że no, chrześcijanie nie powinni angażować się w politykę, w związku z tym musimy na króla czy prezydenta wybrać, nie wiem, Żyda, muzułmanina, czy w ogóle najlepiej ateistę, nie? Albo anarchosatanistę, nie? Nie, chodziło o to, że no, ci, którzy sprawują władzę w kościele, nie? Głównie wtedy myślono o biskupach, żeby nie sprawowali, nie łączyli tego urzędu z urzędem na przykład, nie wiem, senatora, ewentualnie z urzędem starosty, wojewody, króla. Nie? Bo przykład Rzymu był dla nich zdecydowanie zniechęcającym przykładem. Druga konkluzja. Dotyczyła tego, że wiele ceremonii, rytów, które przyjął i sprawował Kościół w Anglii, nie znajdowały usprawiedliwienia czy też poparcia w tekście Pisma Świętego. Nie? Przed Soboru Watykańskiego II, który miał miejsce gdzieś tam w latach 60., gdybyście spojrzeli na ceremonie, które odbywały się na przykład w Watykanie z udziałem papieży. Widzieliście kiedyś takie filmy? Słuchajcie, od razu normalnie, jak to się mówi, time machine, czyli maszyna czasu, wehikuł czasu, i się przenosimy do średniowiecza. Papież naprawdę ubrany, nawet carowie chyba moskiewscy nie byli tak ubrani, noszony w lektyce, nie? To było to. Oczywiście w czasach średniowiecza sprawy miały się jeszcze gorzej, więc chłopaki stwierdzili nie. W kościele powinny pozostać tylko te ceremonie i ryty, które znajdują swoje usprawiedliwienie w tekście Pisma Świętego. Później to oczywiście doprowadzi do dyskusji na temat na przykład ilości sakramentów, nie? Albo innych rzeczy, a także co one konkretnie oznaczają. Trzecia konkluzja dotyczyła oczywiście czego? Celibatu. A jeśli celibatu, to także problemu tak zwanej sodomii pomiędzy klerykami, księżmi i tak dalej, i tak dalej. Sodomia. Miasta Sodomy. Piąta konkluzja dotyczyła oczywiście tego, co mniej więcej 100 lat wcześniej wymyślił święty Tomasz z Akwinu, a mianowicie całej nauki na temat transubstancjacji. Innymi słowy, co się dzieje z chlebem i z winem w czasie wieczerzy, komunii, Eucharystii. Nie? I Tomasz z Akwinu powiedział, oczywiście podpierając się kategoriami wymyślonymi przez Arystotelesa, że forma, czyli to, co widzimy, to, co odbierają nasze zmysły, pozostaje niezmieniona, ale z kolei substancja chleba zamieni się w substancję ciała, substancja wina zamieni się w substancję krwi. Słuchajcie, nie chcę was tutaj tym zanudzać. W każdym razie chłopaki stwierdzili, że takie podejście prowadzi do bałwochwalstwa ze względu na to, że w tym momencie oczywiście to nauczanie o transubstancjacji zachęca do oddawania czci elementom tak zwanym, czyli hostii przede wszystkim, tak jakby byłby to sam Chrystus, nie? A więc adoracji tak zwanej najświętszego sakramentu. Piąta konkluzja dotyczyła egzorcyzmów, święceń i tym podobnych rzeczy, które Wycliffe i jego koledzy stwierdzili, że to jest po prostu magia i czarnoksięstwo, której nie sposób pogodzić z chrześcijańską teologią. Póki co nie oceniamy tych konkluzji, ich 12, nie? Przedstawiamy po to, żebyśmy zobaczyli, że no, Luther nie był Filipem, który wyskoczył z konopi. Po szóste, łączy się w pewnym sensie z pierwszą konkluzją, a mianowicie dotyczy łączenia urzędów świeckich z kościelnymi. Po siódme, modlitwy do o i do zmarłych. Nie? I tutaj właśnie Wycliffe i jego koledzy stwierdzili, że tak naprawdę za tym kryje się chęć czerpania zysków pieniężnych, finansowych z tego typu spraw. Po ósme, relikwie. Relikwie. Do relikwii jeszcze wrócimy. Ale wiecie, jakie były relikwie? I ludzie rzeczywiście odbywali pielgrzymki do tych relikwii, dlatego że wierzyli, że w jakiś sposób kontakt z relikwią oznacza co? Oznacza, przynosi łaskę. Nie? Tudzież przypływ boskiej energii. to bardziej wschodnie nauczanie, ale generalnie rzecz biorąc sprowadza się on do tego samego. Dlatego wszyscy chcieli być pochowani jak najbliżej, jak najcenniejszych relikwii. Dlatego najważniejsi, najbardziej zasłużeni ludzie są chowani gdzie? W katedrach, w środku, później ewentualnie w kościołach, później ewentualnie i jak najbliżej kościoła, żeby, ponieważ tam w kościele są relikwie. To jest źródło tej boskiej energii, tej zbawczej łaski. Nie? Relikwie były naprawdę przedziwne. Już tam o mleku Matki Boskiej nie będę wspominał. Ale nie wiem, czy wiecie, że jedną z relikwii, nie pamiętam już, kto ją miał. Jakiś jeden z niemieckich księży miał na przykład palec. Czyj palec? No wymyśli, no. Jesteście ludźmi inteligentni. Palec. Jeśli palec, to czyj palec? No, aż tak to nie. Palec świętego Tomasza, który on włożył w rany Chrystusa. Tego nie jestem pewien. To już chyba jest przesada. Słuchajcie, to co ja wam mówię jest świętą, najprawdziwszą prawdą, ale dojdziemy jeszcze do pewnych twierdzeń, które się pojawiły później, nie? W okresie oświecenia, w okresie rewolucji francuskiej, które służą tylko i wyłącznie ośmieszeniu chrześcijaństwa. Także słuchajcie, rozróżniajmy, nie? Między prawdziwe zarzuty, a wydumane zarzuty. Na przykład wydumany zarzut, który wymyślił jakiś tam Francuz, który mówił, że o, ci durni, głupi chrześcijanie w średniowieczu wierzyli w to, że Ziemia jest płaska, nie? I dlatego bali się odpłynąć za daleko na zachód od Europy. Czyste łgarstwo. Czyste łgarstwo. Nikt w nic podobnego nie wierzył, ale tego typu historie były oczywiście szerzone. Nie? Chodziło o to, żeby całkowicie, kompletnie zdyskredytować jakikolwiek rodzaj chrześcijaństwa. Nie? Także, że tak powiem, w naszym ferworze walki z odstępstwami, zwłaszcza Kościoła średniowiecznego, no nie popełnijmy tego błędu i nie przyłączmy się do obozu marksistów-leninistów, nie? Albo, że tak powiem, tych oświeconych, wykształconych warstw społecznych, dla których każdy rodzaj chrześcijaństwa jest po prostu kpiną, pod warunkiem, że może ewentualnie udaje się na co? Na parady. Dobra. Och, ziemi, sami chrześcijanie tam byli. Po dziewiąte. Chodziło o kwestię wyznania grzechów. Nie, chodziło o kwestię wyznania grzechów i tu po części to było związane z późniejszym tematem odpustów sprzedawanych, nie? Ze względu na to, że no, często praktyka była taka, że księża przychodził do nich grzesznik, spowiadał się, nie? A ksiądz nie mówił o tak prosto, nie? No dobra, nie? Jeśli trzeba zadośćuczynienia, zrób zadośćuczynienie. Jeśli nie trzeba, jeśli to była sprawa tylko między tobą a Panem Bogiem, idź, nie? Chrystus się odpuszcza. Nie, często to niestety było związane. Później to się, że tak powiem, zintensyfikowało z uiszczeniem odpowiednich opłat. Tak. Ja myślę, że to jest świetny pomysł. Dziękuję za wniosek. Za wniosek. Rozpatrzymy go na najbliższym spotkaniu Rady. Nie? Jedenaste. I znów to było związane z kolei z mniszkami. Które niestety, słuchajcie, jeśli jakiś tam ksiądz czy kleryk oddawał się sodomii, to był to jeden problem. Ale mężczyźni generalnie rzecz biorąc nie są w stanie urodzić dzieci, nie? Ale jeśli mniszki zachodziły w ciąże, to niestety to pociągało za sobą co? Plagę aborcji, po prostu. Nie? Na tyle poważną, że Wycliffe i koledzy zwrócili na to uwagę i stwierdzili, że coś należy z tym zrobić. Nie? Może celibat jest fajny dla superbohaterów, nie? Batmana i tym podobnych, ale może niekoniecznie dla wszystkich księży i mnichów. To są plotki, niepotwierdzone niczym. Po 12 i ostatnie. Chodziło o to, że chrześcijanie poświęcają zbyt wiele czasu i uwagi na strojenie, na przykład strojenie z języka rosyjskiego, na strojenie pięknych kościołów, nie? Na budowanie pięknych kościołów, na ozdabianie ich przepięknie i cudownie. Słuchajcie, dzisiejsze kościoły są naprawdę skromne w porównaniu do tego, co w tamtych czasach się działo. Nie wiem, czy ktoś z was był w Rzymie i chodził. Ja nie byłem, ale znam ludzi, którzy byli i mówili, dech zapiera. Wszystko. Nie? Oczywiście możemy do tego podejść w ten sposób, że w ten sposób, słucham? No i w Rzymie, w Watykanie, ale w Rzymie, że tak powiem, też tam jest sporo ciekawych kościołów właśnie z tego mniej więcej okresu. Nie? Początki renesansu, to jest właśnie ten czas. Ale oczywiście możemy podejść do tego jak bolszewicy na przykład, albo jak dżihadyści do jakiegoś tam dwutysiącletniego posągu Buddy i go wysadzić w powietrze. Nie? No ale generalnie rzecz biorąc, to jest niesamowite, nie? Co ci ludzie osiągnęli. Ale właśnie Wycliffe i jego koledzy stwierdzili, może w tym wszystkim brakuje równowagi, nie? Albo proporcji. Znaj proporcje, moczą panie, nie? Może coś im się zaburzyło. O tym może będziemy mówić za tydzień, może za dwa tygodnie, ale to był w pewnym sensie problem, nie? I tak już, jak już wspomniałem tydzień temu, no, ten święty Piotr, nie? To było coś, co przeważyło szale, nie? I w którymś momencie Niemcy nie wytrzymali i powiedzieli gnug, gnug ist gnug. To wystarczy. O Husie pewnie powinniśmy coś wspomnieć, nie? Przy czym kwestia Husa, Hus mniej więcej miał podobne postulaty, trochę bardziej nawet wyważone niż Wycliffe, moglibyśmy powiedzieć. Innymi słowy, nie tak daleko idące, ale ogólnie rzecz biorąc bardzo podobne. W przypadku Husytów poszło o coś jeszcze. Niestety oni mieszkali na Bohemii i na Morawach, które w tym czasie były częścią czego? Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego. Czy Rzeszy. Te dwie rzeczy nie zawsze się pokrywały, nie? W każdym razie byli cesarz niemiecki i był ich cesarzem. Czy cesarz rzymski, bo nie zawsze to był Niemiec, ale był cesarzem narodu niemieckiego. W każdym razie tam chodziło o kwestie czesko-niemieckie. I tu zajawka tego, o czym będziemy mówić może za kilka tygodni. Mieszko pierwsze. Przyjął chrzest skąd? Z Czech. A nie od Niemców. Później to się zmieniło ze względu na to, że było tak zwane powstanie pogańskie. Nie? Wszyscy, którzy zachwycają prasłowiaństwem polskim, poczekajcie, nie? Aż w Polsce będzie mieli takie klimaty jak na Litwie, w Łotwie i w Estonii. Neopogaństwo zacznie rządzić. Słuchajcie, prasłowianie, nas łączy z nimi co? Genetyka. A i tak nie do końca. A i tak nie do końca. Nie? Kulturowo, religijnie, cywilizacyjnie? Absolutnie nic. O tym będziemy jeszcze mówić, nie? Ale to cystersi, którzy przyjechali do nas z Francji, nauczyli nas, jak w końcu uprawiać porządnie ziemię. Nie? Byliśmy totalnym, autentycznym, a nie tylko przysłowiowym ciemnogrodem. W każdym razie, o tym kiedy idzie. Mieszko I przyjmuje chrzest z Czech, bo nie chce od Niemca. A dlaczego z Czech? Nie, to było jeszcze przed II wojną światową i przed rozbiorami. Nie myślmy, że tak powiem, tutaj anachronicznie. Dlaczego nie z Czech? Dlatego, że skąd Czesi przyjęli chrześcijaństwo? Ale skąd Czesi przyjęli chrześcijaństwo? Język to jest ważna kwestia, nie? Jedna z kwestii. Cyryl i metody. IX wiek, nie? Oni docierają właśnie do Wielkiego Księstwa czy Królestwa Morawskiego, obejmującego wtedy część Słowacji, Węgier. Docierają na południowo-zachodnią Ukrainę obecną, ale docierają też na przykład do Małopolski. To byli pierwsi, że tak powiem, misjonarze. I oni opracowali język tak zwany cerkiewno-słowiański. Ten przedrostek cerkiewno nas myli, nie? Ale chodziło po prostu o kościelno-słowiański. Nie? Język, na który byłaby przetłumaczona Biblia, na język, który ci Słowianie znali i rozumieli. Słuchajcie, wtedy różnica między językiem, którym mówiono w Pradze i którym mówiono w Krakowie i którym mówiono w Kijowie, były minimalne. Nie? Ci ludzie byli w stanie się porozumieć z sobą. Nawet jeszcze w średniowieczu, jak ktoś pojechał z Polski do Pragi na uniwersytet albo vice versa, nie musiał przychodzić, tracić całego roku, żeby się nauczyć języka, nie? Dlatego, że był w stanie się porozumieć. Ostatnio, jak byłem w Brześciu na Białorusi, czyli w Brześciu Litewskim, żeby było wiadomo, wziąłem Biblię białoruską, już mówiłem wam o tym. Wydaną przed II wojną światową, ale po polskiej stronie granicy. Jest to język zatem niedotknięty reformą języka białoruskiego, dokonaną przez Sowietów, która po prostu zdecydowanie zruszczyła ten język białoruski. Był to język zapisany tym alfabetem łacińskim wciąż, bo Białorusini używali tego i tego, aż mu im Stalin nie zabronił. W Polsce jeszcze mogli. Otwieram ten Nowy Testament i czytam. I nie mam problemu, żeby zrozumieć, nie? Dlatego, że alfabet jest znany. Cyrylicę też znamy, jakby ktoś wątpił, nie? Ale alfabet jest znany, bierzesz, czytasz. To jest trochę takie dziwne, trochę dziecinne, trochę staropolskie, ale można zrozumieć. Słuchajcie, tu mówimy o latach 20. czy też 30. XX wieku, nie? A 11, 12 stuleci wcześniej, nie, te języki jeszcze się nie zaczęły nawet rozchodzić. Na przykład w wyniku zmian geopolitycznych albo w wyniku wprowadzenia piśmiennictwa, nie, bo piśmiennictwo, że tak powiem, czy też zapisywanie też jakoś tutaj przyczyniło się do utrwalenia pewnych form językowych. Te języki były płynne. Do tej pory jakby można było, nie? Gdzieś tam przejść z Białegostoku w stronę Grodna. Tomówko, możesz klucz wziąć? Klucz jakbyś mógł wziąć. To klucz. To tak, ze wsi do wsi jakbyście szli, zauważylibyście, że tam trochę inaczej ludzie mówią, nie? Ale w Białymstoku twierdzą, że mówią po polsku, a w Grodnie twierdzą, że mówią po białorusku. A ci pomiędzy mówią, że mówią po swojemu, nie? Po tutejszemu. Cyryl i metody, nie? Ten język, który oni opracowali, ten alfabet, który oni opracowali, nie po to, żeby z nas zrusyfikować, ale dlatego, że stwierdzili, iż właśnie cyrylica będzie o wiele bardziej się nadawała do zapisywania języka słowiańskiego. Nie? Oni, wtedy jeszcze nie mieliśmy. Jesteśmy przed wielką schizmą. Kościół jest jeden. Co prawda biskup Rzymu sobie coś tam rości, nie? Ale generalnie, oficjalnie, formalnie rzecz biorąc, Kościół jest jeden. Różnica oczywiście polega na tym, że na wschodzie mają trochę innych nabożeństwa, trochę inaczej wyglądają niż na zachodzie. Nie? Bardziej język grecki jest na wschodzie rozpowszechniony, a na zachodzie łacina. Ale Cyryl i metody, oni powiedzieli, no tak, ale skoro Grecy w Konstantynopolu żyjący słyszą liturgię, słyszą tekst pisma w języku greckim, łacinnicy w Rzymie to samo, Słowianie powinni mieć dostęp do Pisma i powinni w swoim języku, powinni mieć też liturgię w swoim języku. I rzeczywiście w Czechach do czasów Husa jeszcze dłużej, nie, aż w końcu Habsburgowie się kompletnie z nimi rozprawili. W Polsce przynajmniej do tej rewolty pogańskiej, która miała miejsce w którym wieku? To jest XII czy XIII wiek? Przed Kazimierzem, tak, odnowicielem, nie? Właśnie ze względu na to, że Mieszko przyjął chrześcijaństwo z Pragi, że pozostałości działalności Cyryla i Metodego były wciąż obecne gdzieś w Małopolsce przynajmniej, a też na Śląsku. Liturgia była polska, czy słowiańska nazwijmy to, nie? Bo to jeszcze język polski współczesny nie był. Później po tej rewolcie pogańskiej niestety nie było polskich księży duchownych. Sprowadzono znaczącą ilość duchownych z Niemiec, którzy nie znali języka słowiańskiego i dlatego też coraz bardziej zaczęli przechodzić na łacinę. Pierwsza rzecz, jaką po prostu nie byli w stanie korzystać z tekstów słowiańskich. Cyrylica była dla nich nie dość, że nieczytelna, ale wręcz przeciwnie, była czymś obcym kulturowo i niebezpiecznym. Nie? Dlatego, że pamiętajmy, Niemcy to jest Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego. Oni już wtedy chcieli nas ubłogosławić, nie? Włączyć do Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego. Hus w związku z tym między innymi ma ten problem. Ma problem z rosnącymi wpływami niemieckimi. Mówi nie, Czesi nie gęsi i swój język mają. Nabożeństwo, Pismo Święte, to wszystko powinno być dostępne w naszym języku, żebyśmy my to rozumieli. Dlaczego to ma być łacina, którą rozumie co najwyżej 10% społeczeństwa albo jeszcze mniej, nie? I to był problem, nie? I ten konflikt właśnie między tym żywiołem czeskim a niemieckim doprowadził do tego, że Husa w 1415 roku spalono na Soborze w Konstancji. Nie tylko, ale między innymi. To był ten problem. Problem był też taki, że w tym czasie mieliśmy trzech papieży. Nie? A Hus niestety włączył się w tą dysputę na temat, wykorzystał tę sytuację, włączył się w dysputę na temat władzy, jaka powinna spoczywać w rękach papieża. Nie? Był tym, który mówił, że nie, że papież nie stoi ponad soborem, nie? Ale sobór. Sobór kierujący się nauczaniem Pisma Świętego stoi ponad papieżem. Niestety skończył tak, jak skończył. Atakował między innymi właśnie sprzedaż odpustów. Między innymi chodziło wtedy może nie tyle o świętego Piotra w Watykanie, ale chodziło o to, że było trzech papieży. Nie? Jeden z nich na przykład, który akurat panował nad terytorium czeskim, sprzedawał odpusty biednym Czechom. Po co? Żeby sfinansować walkę z tymi dwoma pozostałymi papieżami. Nie? I Hus mówi, coś tu nie pasuje. Coś tu jest nie tak. Ale tylko... Znaczy, pamiętajcie, że Sapkowski, o ile jest bardzo, że tak powiem, zdolnym baśniopisarzem, o tyle jego stosunek do chrześcijaństwa jest taki... Oj. No nic, możecie przeczytać, jeśli pod warunkiem, że skończyliście 18 lat. Bo Sapkowski, że tak powiem, lubi popuszczać wodze fantazji. No sam początek trylogii husyckiej, że tak powiem. Jak dacie dzieciom czy do czytania, to wytnijcie kilka pierwszych stron. Hus. No też zaraz skończymy. Hus popierał walkę Polaków z Krzyżakami. Zresztą po naszej stronie walczyli Husyci. Zresztą my często Husytom pomagaliśmy. Nie? W walce z Niemcami, może z cesarzem rzymskim narodu niemieckiego. Husyci bardzo często bywali, zwłaszcza w Małopolsce. Nie? Były urządzane dysputy na Uniwersytecie nawet Jagiellońskim. Nie? I generalnie rzecz biorąc, te idee husyckie wciąż spotykały się w Polsce z pozytywnym odzewem. Może nie z tak radykalnym przyjęciem i z tak radykalnymi reakcjami, ale wiecie dlaczego? No dlatego, że no, nasza sytuacja geopolityczna wciąż była inna, nie? Niż w Czechach. Tam Husycie rzeczywiście no, nie mieli swojego państwa. Byli włączeni w Rzeszę, Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego. W związku z tym byli bardziej radykalni. Nie? Dla nas, dla naszych uczonych były to bardziej pewne takie abstrakcyjne idee, którymi przytakiwali. Wiecie, że to między innymi, czy głównie, a może jedynie nasza delegacja, nie? Broniła Husa na Soborze w Konstancji pod przywództwem kogo? No tam Zawisza też był, ale głównym takim oratorem naszym był kto? Kto? Łotkowic, który miał na imię? Piotr bodajże. Niestety, Hus skończył tak, jak skończył. Ale, że tak powiem, wspomniałem trochę o tych wątkach polskich, do których jeszcze wrócimy. Nie? Ale to się wszystko tak zazębia z sobą, jedno z drugim. Wniosek jaki na zakończenie? Jak idziesz na wojnę z Niemcami, to się porządnie do niej przygotuj. Nie? To pierwszy wniosek, nie tak jak w 1939 się przygotowaliśmy. Drugi wniosek jest taki, że co? Może wy wyciągnęliście jakieś wnioski? No już mówiłem o tym. A, to może zakończę taką anegdotą. Ponoć prawdziwą. Kiedy Husa skazali już na spalenie, to Hus miał wypowiedzieć takie słowa. Możecie zabić tę gąskę, bo Hus w języku czeskim oznacza gęś, ale z jej popiołów za 100 lat Pan Bóg wzbudzi łabędzia. Głównym oskarżycielem Husa w 1415 roku był jakiś tam mnich z Niemiec, którego grób znajduje się w kościele przy klasztorze augustyńskim w mieście Erfurt, w którym byliśmy, co niektórzy byli. I właśnie na grobie tego głównego oskarżyciela, zapomniałem jak się goś nazywa, Luther leżał krzyżem w czasie ceremonii wyświęcenia swojego własnego, nie? I powstał. Czy to apokryf, czy nie, ale bardzo, bardzo fajne. Co? Na morał się nadaje. Czas niestety kończyć. Słucham? Tak. No, 100 lat minęło i Pan Bóg wzbudził Lutra po tych 100 latach. W przyszłym tygodniu będziemy mówić o tym, co się działo pomiędzy Husem, a pomiędzy Lutrem. Będziemy mówić oczywiście o Gutenbergu, będziemy mówić o Kolumbie, bo Kolumb, stara Kolumba jest był prasłowianinem. Ale to kiedy indziej. Dzisiaj już nie mamy czasu kontynuować. I mniej więcej na tym skończymy wprowadzenie, chyba żebyście strasznie nalegali na to, żebyśmy porozmawiali o sztuce renesansu. Ale to będzie dodatkowa, osobna katecheza.